Życzę jak najlepiej i życzę, żeby to jak najlepiej było w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No ale mam obowiązek przestrzegania statutu i to jest obowiązek, który nie ma charakteru takiego czysto formalnego, ale także ten pragmatyczny. No partię trzeba jakoś prowadzić. Nie można doprowadzać do tego, żeby na jednej partii wyrastała druga.
Ja dzisiaj od rana posłów PiS-u w Sejmie pytałem, jakie prognozy stawiają. Czy dojdzie do rozłamu w PiS-ie? Czy prezes zrealizuje swoje zapowiedzi i rozstanie się z grupą Morawieckiego, jeśli oni nie zakończą działalności stowarzyszenia? Teraz usłyszymy głosy Piotra Kalety i Michała Wójcika z PiS-u.
Cały czas pod takim szyldem jak Prawa i Sprawiedliwość, ta aktywność mu bardzo dobrze wychodziła i powinna być taka kontynuowana.
A to stowarzyszenie to jest pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, czy już obok?
No nie, wtedy usłyszeliśmy wczoraj jasno, że ono się kłóci z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego chyba tutaj musimy, przede wszystkim ta grupa osób, które tam się w tej chwili znajduje, musi sobie zadać pytanie, czy naprawdę łączenie stowarzyszenia i PiS-u jest po drodze, jest w ogóle potrzebne z punktu widzenia i PR-owego, ale przede wszystkim politycznego.
Domek z kart się rozsypie, czy nie?
Mam nadzieję, że nie. To wszystko zależy od pana Morawieckiego.
Właśnie to co powinien zrobić? Zamknąć to stowarzyszenie, zlikwidować?
Oczywiście, albo tu. Jest propozycja grupy eksperckiej, takiej formuły eksperckiej, żeby była w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że to jest bardzo dobre. Natomiast jak ktoś tworzy, chce stowarzyszenie, no to albo tu, albo tu. To chyba statutu nie zna.
To byli Piotr Kaleta i Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Z nami cały czas Maciej Kluczka. Macieju, a co na to wszystko politycy rządzący?
Co naturalne, oczywiście cieszą się z problemów PiS-u, ale jednocześnie przyznają, można wręcz powiedzieć, że doceniają polityczne ruchy Mateusza Morawieckiego, bo twierdzą, przypominają, że jeszcze przecież chociażby pół roku temu, Mateusz Morawiecki nie kojarzył się jako z takim politykiem, który ma swoją frakcję, ma swoją grupę, a teraz to już jest kilkudziesięciu, ponad 40 posłów, więc jego siła na pewno rośnie. Mówi o tym Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
No, zaczyna się robić pożar w pewnym domu na ulicy Nowogrodzkiej. Nie chcę go nazwać tutaj tak, jak powinienem, ale powiem wprost. Jarosław Kaczyński traci lejce. Wypadają mu z ręki. Jego przywództwo jest poważnie podkopywane.
A ja do tematu wrócę w dzisiejszym wywiadzie politycznym. Początek oczywiście o 17:00, a o 17:20 będzie jeden z członków stowarzyszenia budującego się Mateusza Morawieckiego, czyli europoseł PiS-u Piotr Müller, zresztą kiedyś rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.
A ja myślę, że Maciej Kluczka jeszcze szybciej do tego tematu wróci, choćby w informacjach TOK FM. Sejmowi nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Koalicja rządząca nie dysponuje odpowiednią większością, by to zrobić, a opozycja wsparła w tym temacie głowę państwa. Karol Nawrocki do tej pory już dwa razy zawetował przepisy wprowadzające regulacje dotyczące wirtualnego pieniądza. Ostateczne regulacje i tak trzeba przyjąć, bo ten rynek nie może być wolną Amerykanką, mówi Adrian Zandberg z Razem.
Dla mnie upór ośrodka prezydenckiego w tej sprawie jest kompletnie niezrozumiały. Wszyscy widzimy, że to jest rynek, który wymaga twardej regulacji. Ja szczerze mówiąc uważam, że nawet twardszej niż to zostało przedstawione w rozwiązaniach rządowych, ale no przede wszystkim nie możemy znajdować się w takiej próżni prawnej, bo ta próżnia prawna służy tak naprawdę tym, którzy chcą dokonywać oszustw. Mamy przecież problem związany też z tymi rejestrami, które działały dotąd, przestały już działać, tak? Mamy kwestię po prostu efektywności nadzoru państwa, która jest pod znakiem zapytania i to jest zaproszenie dla tych, którzy chcą robić pieniądze w oparciu o po prostu pieniądze z przestępstwa.
Do przyjęcia przepisów w sprawie regulacji rynku kryptowalut Polskę zobowiązuje unijne rozporządzenie. Ceny paliw przed nami. Minister energii obwieścił, że te ceny paliw od soboty do poniedziałku będą niższe niż dzisiaj. Mianowicie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 6,57 zł, oleju napędowego 7,07 zł. Sprawa transkrypcji aktów małżeństwa, teraz w TOK 360, do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie po wyrokach Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło już 13 wniosków od par, które zawarły ślub za granicą i chcą, by uznano ich małżeństwo. W innych miastach też są podobne wnioski. Co robią z nimi urzędnicy, sprawdziła Anna Gmitarek-Zabłocka.
Skontaktowałam się z ponad 20 urzędami stanu cywilnego w całej Polsce, w tym w miastach, w których rządzi lewica, bo liderzy lewicy zapowiadali, że ich samorządowcy, nie patrząc na nic, będą dokonywać transkrypcji. Nie będą. Oni też czekają na to, co się wydarzy, tak jak czeka Warszawa. Ale są i takie urzędy jak Słupsk, gdzie wniosek o transkrypcję był, wpłynął już po wyrokach, a mimo to parze odmówiono uznania aktu małżeństwa, mimo że wyrok TSUE przecież jest jasny, mówi Anna Matras z Amnesty International.
Pomimo, że podobnych spraw mogą być tysiące i pomimo, że wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wiążąca dla polskich sądów. No cóż, rząd postanowił to jednak bezwstydnie zignorować.
A w przyszłą sobotę w Warszawie przed kancelarią premiera organizowany jest protest pod hasłem "Żądamy realizacji wyroku TSUE". Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
A więcej o tej sprawie piszemy na tok.fm.pl. Liban oskarża Izrael o łamanie 10-dniowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Władze w Tel Awiwie przekonują, że zawieszenie obowiązuje, ale tylko w przestrzeni powietrznej. Tak, po kilkunastu godzinach od wprowadzenia wygląda tymczasowy rozejm na Bliskim Wschodzie. Wszyscy czekają na rozmowy w Waszyngtonie. Błażej Kulesza.
Kilka chwil po tym, jak zawieszenie broni weszło w życie, na ulicach Bejrutu zaczęło się świętowanie. Mamy dzieci, które się bały. Przyszliśmy tutaj do szkoły, żeby poczuć się bezpiecznie i chcemy jeszcze wrócić do naszych domów. Czekaliśmy na ten moment, ale wciąż się wahamy, czy iść, czy nie iść. Mimo ostrzeżeń najpierw Hezbollahu, a potem libańskiej armii, by nie wracać na południe kraju, tysiące osób ruszyło w tamten rejon. Tam jednak dochodziło do strzałów ze strony Izraela, mówi profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
To już są pierwsze informacje o tym, że no oczywiście, że rzekomo Izrael złamał to zawieszenie, to jest stanowisko władz Libanu, tam w kilku sytuacjach co najmniej. Władze Izraela oczywiście się do tego nie przyznają.
Wedle libańskich mediów są ofiary śmiertelne, ale tych informacji nie potwierdzają międzynarodowe agencje. Wojsko Izraela pozostaje w 10-kilometrowej strefie buforowej na południu Libanu, co przyznał premier Benjamin Netanyahu, ale podkreślił też wagę tymczasowego rozejmu. Zgodziłem się na przerwę, a raczej na tymczasowe zawieszenie broni na 10 dni, aby spróbować przyspieszyć realizację porozumienia, które zaczęliśmy omawiać na spotkaniu ambasadorów w Waszyngtonie. Na kolejne spotkanie, tym razem premiera Izraela i prezydenta Libanu, zaprasza Donald Trump. Prawdopodobnie spotkają się w Białym Domu w ciągu najbliższych 4 lub 5 dni. To będzie ich pierwsze spotkanie od 44 lat, co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że są sąsiadami. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że porozumienie z Iranem jest bliskie sukcesu. Błażej Kulesza, TOK FM.
Do rozejmu między Libanem i Izraelem wrócimy w TOK 360 po 12:20. Chiński gospodarczy smog znów nabiera sił, druga gospodarka świata przyspiesza. Chiny rozwijają się szybciej niż spodziewali się ekonomiści, a to oznacza, że ta największa fabryka świata coraz bardziej zalewa Europę swoimi towarami powstającymi taśmowo ze względu na agresywny model produkcji. Ale my w Polsce nie musimy się aż tak chińskiej konkurencji obawiać, mówili w TOK FM dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
Schodzenie z marży, żyłowanie cen i to sprawia, że no, ta kondycja chińskich przedsiębiorstw, mimo że one są ultrakonkurencyjne, to jest same mięśnie i ścięgna, tam nie ma ani trochę tłuszczu, potem one wychodzą na zewnątrz, no i robią to, co widzimy w europejskim przemyśle, ten China Shock 2.0, ten chiński Shock 2.0 uderza dzisiaj głównie w Unię Europejską.
Wiele badań pokazuje, że Polska ma więcej niż inne europejskie gospodarki takich unikalnych przewag względem Chin. No na przykład trudno sobie wyobrazić, żeby Chiny konkurowały w Europie skutecznie w przemyśle rolno-spożywczym, ale też w przemyśle produkcji dóbr trwałego użytku, przykładowo produkcja okien. Jesteśmy bardzo ważnym europejskim producentem, eksporterem okien, więc jesteśmy wyspecjalizowani w takich niszach, dosyć dużych, można powiedzieć bardziej ważnych segmentach rynkowych, gdzie po prostu Chiny ze względu na odległość nie mogą konkurować. I z tego powodu możemy jakby na poziomie jakby całej gospodarki możemy spać względnie spokojnie. Inni muszą się martwić bardziej. Szczególnie, że Chiny z nami konkurowały już przez ostatnie 20-30 lat produkcji no, takich niezbyt zaawansowanych technologicznie dóbr, tak no, trzeba to z pokorą przyznać. Natomiast inne europejskie gospodarki, bardziej rozwinięte, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, oni się dopiero teraz
dowiadują, co to znaczy, tak?
Co znaczy chińska konkurencja, no bo Chiny stały się dużo bardziej zaawansowaną technologicznie gospodarką i niektórzy dopiero uczą się, jak z nimi na rynku walczyć.
Najmocniej chińska konkurencja uderza w tej chwili w europejski przemysł motoryzacyjny, dodają eksperci. Windy nie działają w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Problem jest na tyle poważny, że przekładane są planowe przyjęcia pacjentów na oddziały. Przed szpitalem jest reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Agnieszko, czy wiadomo, co się stało?
W szpitalu nie działa aż 7 z 8 wind służących do przewozu pacjentów. Jest to sytuacja poważna, mająca wpływ na organizację transportu pomiędzy klinicznym szpitalnym oddziałem ratunkowym, zakładami diagnostyki oraz klinikami i oddziałami szpitala. To kłopot dla pacjentów i ich rodzin.
Widziałam, że znosili ludzi pacjentów na noszach, to nie jest
takich zupełnie niechodzących.
Czyli ci, którzy powinni na wózku albo na łóżku wjechać windą, tak, byli wnoszeni.
Tak, tak. No nie wszyscy, przypuszczam, ale widzieliśmy jedne nosze.
Granta w biały dzień, bo nie wyobrażam sobie, żeby człowiek o kuli na wózku w jakiś sposób, chcąc na przykład odwiedzić chorego. No.
Ze strony szpitala nikt nie chce rozmawiać na temat awarii, a także jej przyczyn. Lecznica wydała jedynie oświadczenie, w którym czytamy, że sytuacja jest poważna i trwają prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów. Lecznica czasowo ogranicza część planowych zabiegów i przyjęć. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
A w poniedziałek w całym kraju ruszają protesty w szpitalach. Będą flagi, minuta ciszy i czarne stroje na znak żałoby, bo jak tłumaczą medycy, to symbol obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Szymon Kępka.
Protesty mają być prowadzone w szpitalach powiatowych w całym kraju. Jak ta akcja wpłynie na pacjentów i na przykład planowane zabiegi? Mówi Waldemar Malinowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
To jest akcja protestacyjna, to nie jest strajk szpitali, więc pacjenci nie dotknie pacjentów wcale. My chcemy pacjentów uświadomić, jak trudna sytuacja jest naszych szpitali powiatowych.
Hasłem przewodnim protestów jest, cytat, szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. Jak ma wyglądać protest, mówi o tym Waldemar Malinowski.
To będzie oflagowanie, będzie kampania informacyjna, jeżeli chodzi o pacjentów. Czarne koszulki. W środę nastąpi w jakiś sposób kulminacja, czyli minuta ciszy przed szpitalem pracowników każdego szpitala.
Medycy mówią też o tym, że nie ma dialogu z resortem zdrowia o zadłużeniu szpitali, a działania polityków nie gwarantują naprawy sytuacji. Do tego ograniczenie pieniędzy na leczenie, diagnostykę i zaniżanie wycen, mówi szef Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Potrzebny jest poważny dialog, deregulacja tego systemu, co jest chyba kluczowym założeniem tego rządu, bo to obiecywał, że deregulacja to jest podstawa, a my mamy system potężnie przeregulowany.
Protest ma potrwać tydzień. Szymon Kępka, TOK FM.
Ponad 170 filmów z ponad 25 krajów, cykle tematyczne, pokazy specjalne, sekcje dokumentalne oraz seanse z muzyką na żywo. Dziś rozpoczyna się trzecia edycja Timeless Film Festival Warsaw. Pokażemy 8 filmów Jerzego Kawalerowicza i tryptyk Barbary Sas, mówi w rozmowie z Julią Sarzyńską założyciel festiwalu Roman Gutek.
Bez miłości, debiutantka i krzyk, które powstały na początku lat 80. Barbara Sass była jedną z niewielu reżyserek kobiet wówczas. Ona pokazuje dosyć mocne kobiety, ale z drugiej strony one też mają swoje słabości, są zagubione też w relacjach ze światem, w relacjach z mężczyznami. Jej kino nie było do końca kinem publicystycznym, raczej psychologicznym, skupiającym się na kobietach, które chcą wyjść z takich tradycyjnych ról, chcą robić karierę, więc tam jest dużo różnych pytań, rozważań i też ciekawe bardzo filmy.
I w ramach festiwalu odbędą się także trzy wydarzenia muzyczne. Ostatni z nich to będzie pokaz filmu Rękopis znaleziony w Saragoście z muzyką na żywo. To może zaczniemy od tego.
Film Jerzego Wojciecha Hasa, tak zwane kultowe dzieło. A muzykę skomponował Krzysztof Penderecki. To jest jedyna ścieżka dźwiękowa, którą on napisał od początku dla filmu. To jest muzyka eksperymentalna, to nie jest muzyka symfoniczna, chociaż też są tam aranżacje muzyki symfonicznej, jest Beethoven chociaż.
Festiwal potrwa 10 dni. To wszystko w tej części TOK 360. Za chwilę wrócimy do sytuacji po uchwalonym rozejmie między Izraelem i Libanem.
Autopromocja.
Program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, to program, w którym bohaterami są obcokrajowcy, cudzoziemcy, migranci, imigranci, a tak naprawdę ludzie, którzy opowiadają o swoim życiu. Od kwietnia 2010 roku, kiedy program się narodził, wysłuchaliśmy już historii prawie 700 osób. Los Polandos teraz o nowej porze, soboty o godzinie 23. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
Los Polandos w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wierzymy w relacje, dlatego kiedy przedsiębiorca
zadzwoni do T-Mobile, otrzyma fachową poradę od konsultanta, a nie cyfrowego bota. I do tego internet światłowodowy oraz abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Marian, a gdzie mogę kupić
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Upoluj okazję w Pepco. Tylko teraz. Sezonowe obniżki aż do 50%. Ubrania, akcesoria domowe, zabawki i nie tylko. Poczuj zew zakupów i wytrop najlepsze ceny. Szczegóły w sklepie i u obsługi. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
Majówka w plenerze? Tylko z Decathlon. Postaw na wodoodporność i przyczepność butów trekkingowych Keshua MH500. Teraz za jedyne 229 zł i 99 groszy. Kupuj w sklepach i aplikacji Decathlon. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 289,99.
Ojej, moje oczy swędzą, pieką, łzawią. Nie do wytrzymania.
To sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Sięgnij po krople do oczu Sterazolin Allergia. Leczą objawy takie jak świąt, łzawienie i zaczerwienienie oka. Sterazolin Allergia to lek z silną substancją przeciwalergiczną i bez konserwantów.
Uff, w końcu ulga dla moich oczu.
Sterazolin Allergia. Uwalnia oczy od alergii. Sterazolin Allergia, krople do oczu. 1 mg olopatadyny na mililitr, co odpowiada 300 mg leku w każdej kropli. Lek wskazany do stosowania u dorosłych z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek w leczeniu objawów ocznych. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Masz już Modivo Club Gold?
Nie. A warto?
No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
Brzmi super. No to jak dołączyć?
To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni między Libanem a Izraelem, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort wyraził nadzieję, że obie strony wykorzystają tę szansę, aby osiągnąć trwałe porozumienie prowadzące do pokoju. Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przywódcy obu krajów zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni. To obowiązuje od kilkunastu godzin. Projekt ustawy o najmie krótkoterminowym autorstwa Polski 2050 trafi do prac w komisji. Skierował go tam Sejm. Propozycja przewiduje wprowadzenie obowiązkowej ewidencji podmiotów świadczących takie usługi. W ocenie autorów projektu zmiany spowodują ograniczenie nadmiernego ruchu turystycznego, będą służyć poprawie porządku i bezpieczeństwa, a także ściągalności opłat miejscowych. Ceny benzyny i diesla na stacjach paliw jutro spadną. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 6,57, a oleju napędowego 7,07 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii.
12.22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Prezydent Libanu Joseph Aoun i premier Izraela Benjamin Netanyahu zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni, które wynegocjował i ogłosił wczoraj Donald Trump. Miało wejść w życie wczoraj o 23 czasu polskiego. Jest przestrzegane? I przy okazji drugie pytanie, ile jest warte, skoro w negocjacjach najwyraźniej nie uczestniczył Hezbollah?
To pozwolę sobie zacząć od drugiego pytania, bo na pierwsze niestety nie mam odpowiedzi takiej pewnej. Z tego, co wiadomo, to chyba do żadnych poważniejszych incydentów do tej pory nie doszło. Jeżeli chodzi o to, czy dobrze, że Hezbollahu nie było przy tym stole, to myślę, że wszyscy analitycy tutaj są całkowicie zgodni. Co do tego, że to niedobrze, dlatego że czym innym jest, są warunki rozejmu, czy w ogóle porozumienie, które jest negocjowane z rządem Libanu, a czym innym jest na przykład porozumienie pomiędzy Hezbollahem i Izraelem. Byłoby czym innym, prawda? Dlaczego? Dlatego, że Hezbollah obecnie dysponuje większą siłą militarną, znacznie większym potencjałem militarnym niż ten potencjał ma armia Libanu i nie zawsze, można powiedzieć wręcz, że często postępuje według własnych zasad, według własnych interesów, często bardziej zgodnych z interesami szyickiego Iranu, a mniej zgodnych z aktualnymi interesami własnego państwa, czyli Libanu. Bo chciałabym przypomnieć, że w atakach Izraela na Liban zginęło ponad 2200 osób, tak podaje Ministerstwo Zdrowia Libanu, w tym ponad 250 dzieci i ponad 150 kobiet. To jest ogromna liczba. Ponad milion, mamy do czynienia z ponad milionem uchodźców z południowego Libanu,
20%.
Którzy uciekli.
Całej populacji.
Tak, dokładnie. Cała populacja Libanu to jest około 6 milionów obywateli. Czyli mamy do czynienia z ogromnym eksodusem, mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, nad którym tak naprawdę nikt nie panuje. W tej chwili możemy powiedzieć, że wojska Izraela zatrzymały się w okolicach rzeki Litani, czyli odcinają tę całą południową część Libanu. We czwartek został zniszczony most Kasmija, czyli taka ostatnia przeprawa, ostatni most, który łączył brzeg Litani, tej rzeki. Czyli gdybyśmy sobie spojrzeli na mapę, to jest powyżej miasta Tyr, tak? Czyli Izrael tak naprawdę okupuje południowy Liban. I co ważne, w ramach tego porozumienia pomiędzy Libanem i Izraelem, Izrael powiedział, że nie wycofa swoich wojsk z terytorium Libanu. I status tego terytorium tak de facto nie jest jasny.
Pani doktor, pani powiedziała, że źle, że Hezbollahu nie było przy stole rozmów. Ja się zastanawiam, czy ten w ogóle jakiś stół był. To znaczy we wtorek, w środę Donald Trump zapowiadał, że ma dojść do spotkania prezydenta Libanu i premiera Izraela. To pierwsze takie spotkanie miało być od ponad 30 lat. Czy do niego w ogóle poszło, czy po prostu Donald Trump i amerykańska administracja przekazały, że taki rozejm ma zostać wprowadzony i premier Izraela musiał się zgodzić?
Z tego, co wiemy, to do takiego spotkania nie doszło. Być może dojdzie do niego w weekend. Byłoby to historyczne absolutnie spotkanie. Doszło natomiast do spotkania ambasadorów, na poziomie ambasadorów Izraela i Libanu w Waszyngtonie. I to jest pierwsze od kilkudziesięciu lat, od bodajże 40 kilku lat, spotkanie na tak wysokim szczeblu. To proszę sobie wyobrazić, to jest w dyplomacji właściwie można powiedzieć tylko spotkanie ambasadorów, prawda? Mhm. A jednocześnie pierwsze na tak wysokim szczeblu od 40 kilku lat właśnie pomiędzy Izraelem a Libanem. Ale gdybyśmy chcieli spojrzeć na to porozumienie jako na część czy też warunek tego szerszego porozumienia dotyczącego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. Dlatego, że zgodnie z doniesieniami, których mogliśmy słuchać po zerwanych negocjacjach pomiędzy właśnie Iranem a Stanami Zjednoczonymi, w których uczestniczył wiceprezydent J.D. Vance, między innymi, no to jednym z warunków, które stawiał Iran, był rozejm w Libanie, czyli włączenie Libanu do tego szerokiego rozejmu, który miał obejmować cały konflikt, tak? Dlatego, że na początku marca Hezbollah zdecydował się wesprzeć Iran w tym konflikcie i zaatakował północną granicę Izraela, północne terytorium Izraela. I tutaj wydaje się, że to porozumienie jest w jakimś sensie częścią i warunkiem tego szerokiego porozumienia. Natomiast czy władze Libanu, prezydent czy też premier Libanu są tutaj jedynymi właściwymi adresatami, jedynymi właściwymi osobami, które ze strony Libanu powinny siedzieć przy tym stole negocjacyjnym? Co do tego nie jestem przekonana. Dlatego, że od dawna władze Libanu mówią o tym, że nie są w stanie ani rozbroić Hezbollahu, ani zapanować nad Hezbollahem. Nam się wydaje, że Hezbollah to jest taka organizacja terrorystyczna, ale oprócz tego to jest partia polityczna, to jest organizacja, która zbudowała coś w rodzaju państwa w państwie. Ma swoje przychodnie, swoje szkoły, budowała drogi, ma system ubezpieczeń społecznych, pomaga ludziom. Ma bardzo właśnie dużo, prowadzi takiej działalności społecznej, skierowanej przede wszystkim gdzieś do tych najuboższych obywateli. Oczywiście można powiedzieć, że w ten sposób zdobywała, czy też wręcz kupowała sobie poparcie wśród Libańczyków, prawda? Natomiast takie są fakty. Ta infrastruktura Hezbollahu w Libanie jest ogromna. Mówi się nawet o tym, że Liban nie mógłby istnieć bez Hezbollahu, a Hezbollah nie może istnieć bez Libanu. Natomiast bardzo interesujące jest również to, o czym mówią analitycy, tacy powiązani właśnie ze światem szyickim, z tym szyickim rozumieniem tego konfliktu. I oni mówią w ten sposób, że rozbrojenie Hezbollahu jest możliwe tylko w jeden sposób. I to nie jest działalność rządu libańskiego, tylko Hezbollah rozbroi się w momencie, w którym Iran wyda fatwę na ten temat.
O ten splot Libanu i Hezbollahu będę chciał jeszcze panią doktor zapytać i na pewno będziemy do tej rozmowy wracać, bo wydaje się, że jeszcze bardzo daleko do pokoju długotrwałego na Bliskim Wschodzie. Tymczasem bardzo dziękuję doktor Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, jak tworzy się w Polsce rezerwaty. Radosław Ślusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przedstawili członkowie Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez organizacje pozarządowe został ten projekt nazwany Lex Romowicz od Bartosza Romowicza z Polski 2050, a w największym skrócie przepisy zmieniają zasady tworzenia rezerwatów przyrody, ograniczają w tym procesie rolę regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, natomiast przyznają gminom prawo do zgody na taki rezerwat, ewentualnie wojewoda mógłby taką zgodę uchylić. I posłowie Polski 2050 i PSL-u tłumaczą, że chodzi o to, żeby po prostu samorządy i mieszkańcy terenów, gdzie mają powstać rezerwaty, mieli większy wpływ na to, w jaki sposób następuje tworzenie tego typu jednostek. Natomiast muszę się pana zapytać, czy przypadkiem to nie będzie za duży wpływ?
Przede wszystkim to jest upolitycznienie procesu, który do tej pory był i powinien zostać procesem merytorycznym. Organy specjalistyczne, takim jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, bo rezerwaty podpisuje i tworzy zarządzeniem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w każdym województwie. Ma zespół specjalistów, ludzi, którzy są w danych regionach, w danych województwach. Taki rezerwat tworzy się na podstawie wiedzy naukowej, na podstawie wiedzy przyrodniczej, na podstawie wiedzy specjalistycznej. I zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, rezerwaty i parki narodowe są to inwestycje celu publicznego. Są to inwestycje wszystkich Polaków, nie tylko mieszkańców gmin. I dlatego uważamy, że z tego merytorycznego aspektu wybitnych wartości przyrodniczych, bo każdy rezerwat ma wybitną wartość przyrodniczą, ma cel ochronny, ma działania ochronne, czyli co chronimy, w jaki sposób, jaki ma teren. Jest to bardzo skomplikowane prace inwentaryzacyjne, prace studyjne, prace naukowe, by stworzyć taki rezerwat. I teraz z tego procesu naukowego, z tego, co jest celem publicznym, czyli wszystkich Polek i Polaków, nagle robimy plebiscyt gminny, upolityczniamy tą strukturę, a tak naprawdę doprowadzamy do takiej sytuacji, której są polskie parki narodowe. Mimo tego, że polskie społeczeństwo chce w 80% czy ponad 80% ochrony Puszczy Białowieskiej, tworzenia Turnickiego Parku Narodowego, gminy mają prawo weta, mówią nie, nie pozwalam. I w Polsce od 25 lat nie może powstać żaden park narodowy, bo jest duży opór gmin. Ale... Czyli to, co proponują Polsce, to co ostatnie zdanie, to, co proponuje Polska 2050 i PSL, to nie jest uspołecznienie, to jest upolitycznienie procesu.
Słyszę, co pan mówi, natomiast od razu zastanawia mnie ten konflikt między wszyscy Polacy, którzy chcą ochrony przyrody, a na przykład mieszkańcy gminy, gdzie ten rezerwat powstanie. Więc proszę powiedzieć, w jaki sposób powołanie nowego rezerwatu i funkcjonowanie rezerwatu wpływa na tych mieszkańców gmin, którzy są w pobliżu jego granic?
Przede wszystkim rezerwaty w Polsce tworzy się na terenach Skarbu Państwa, na terenach lasów państwowych zazwyczaj. I wszystkie te, chcę powiedzieć, że koalicja, która teraz rządzi, tworzy rezerwaty, lasy państwowe wyszły z inicjatywą 100 na 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych, ale to jest zaledwie 0,2% powierzchni kraju. Całe rezerwaty to jest 0,6% powierzchni kraju. Czyli to nie są powierzchnie, które naprawdę ważą. Ale to, co jest istotne, to od 2025 roku w Polsce istnieją przepisy, które dają gminom konkretne pieniądze, czyli zostały wprowadzone, została wprowadzona subwencja ekologiczna. I za każdy hektar rezerwatu, za każdy hektar parku narodowego, za każdy hektar obszaru Natura 2000 gminy dostają subwencje ekologiczne i to są bardzo znaczące pieniądze dla gmin. To są pieniądze dla mieszkańców i to są pieniądze, które mogą być wykorzystywane na rozwój gmin, na rozwój mieszkańców, na lepszy transport, na wiele innych atrakcji,
jak rozumiem,
które przyciągną gminy. Więc z jednej strony mówimy tak, to jest proces merytoryczny, nie upolitycznijmy go, ale z drugiej strony dajmy gminom pieniądze, żeby wreszcie w Polsce ochrona przyrody opłacała się lokalnym społecznościom, żeby mogły się godnie rozwijać. To właśnie zostało zrobione i naprawdę mam dane, no gmina Cisna, 2025 rok, 4 miliony. Ponad 4 miliony. Mhm. Lutowiska 2 miliony. Czarna ponad 1 800 000. To są duże pieniądze, które mogą być wykorzystywane na rozwój gmin i na dobrostan ludzi.
Patrzymy na to, co będzie się działo z projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przygotowanym przez PSL i Polskę 2050. Tymczasem bardzo dziękuję. Radosław Ślusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot, był z nami w studiu. Teraz Wojciech Kowalik, bo południowe EKG
za
chwilę.
Tak jest. I my dzisiaj o obawach przedsiębiorców, bo najnowsze badanie polskiego biznesu pokazuje zmianę na pierwszym miejscu tych czynników, które najbardziej utrudniają prowadzenie firmy. Przez wiele miesięcy były to koszty pracy i ceny energii, no a teraz, podobnie jak na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, na szczyt tej listy wróciła sytuacja geopolityczna. A zatem, dlaczego polski biznes przejmuje się tym, co dzieje się tysiące kilometrów od nas, po 12.40?
Zapraszam Wojciech Kowalik, teraz informacje.
Reklama.
W RTV Euro AGD. Prawdziwe raty 0%. To bierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Piątek w Kauflandzie. Nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W piątek polskie jabłka bialskie 2,99 za kilogram z Kaufland Card. Tak, polskie jabłka bialskie 2,99 za kilogram z Kaufland Card. To jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii możesz dalej się zastanawiać. Może wanna? Może prysznic?
A w praktyce możesz od razu przyjechać do Castoramy. Teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na kabiny, brodziki, wanny i hydroterapię. 200 zł, które wykorzystasz przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie